Kolejny aspekt, który chcę mówić, to są sakramenty. Każdy z siedmiu sakramentów, który jest w Kościele katolickim, jest wypaczoną formą jakiejś prawdy biblijnej. Można powiedzieć, jak często mówię, że to jest o jeden krok za daleko, że Biblia o czymś mówi, a zrobiono z tego pewien twór, który nie jest prawdziwy, nie jest zgodny z Bożym Słowem. I przyjrzymy się każdemu z siedmiu sakramentów. Pierwszy, chrzest. Jak Biblia pokazuje chrzest? Spośród wielu fragmentów wybrałem jeden. Ewangelia Marka, 16 rozdział, wiersze 15 i 16. Jezus rzekł do swoich uczniów: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. I tu mamy wyraźnie pokazaną rzecz, którą potem widzimy w Dziejach Apostolskich na przykład, że chrzest jest znakiem na potwierdzenie tego, że uwierzyłem w Ewangelię. Nigdy odwrotnie. Najpierw człowiek musi usłyszeć, zrozumieć i uwierzyć w Ewangelię, a potem potwierdzić to, przyjmując chrzest wodny. Co dzieje się wtedy, kiedy chrzcimy dzieci? Człowiek ochrzczony w dzieciństwie mówi się, to jest chrześcijanin. Jak ten człowiek może być chrześcijaninem? Jak to jest możliwe? Gdyby to dziecko ochrzczone, oddane, nie wiem, pod opiekę jakimś ludziom, którzy nie są wierzący, i to dziecko wzrasta i ma powiedzmy 7 lat i nigdy nie słyszało o Bogu i mówimy, czy jesteś chrześcijaninem? To dziecko by było zdziwione, o czym my w ogóle mówimy. A mówi się, że on jest chrześcijaninem. Nie jest chrześcijaninem. I co więcej, takie dziecko, ono nigdy się naprawdę nie nawróciło. Taki człowiek nigdy nie oddał swojego życia Jezusowi. Taki człowiek, wielu katolików nie wie w ogóle, o co chodzi w Ewangelii. I myślą, że przez swoje uczynki zasłużą sobie na niebo, podczas gdy niebo jest dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa, a uczynki są tylko konsekwencją tego, że człowiek uwierzył w Jezusa. I co więcej, taki człowiek próbuje żyć po chrześcijańsku, modlić się, pościć, zachowywać przykazania i nie ma do tego siły. Ponieważ Biblia mówi o tym, kto ma siłę do tego, żeby żyć według Bożego prawa. I to w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, w wierszu 12 mamy jasno i wyraźnie napisane: wszystkim tym, którzy je przyjęli, Słowo, czyli Jezusa, dało moc, aby stać się dziećmi Bożymi. Tylko ten, kto się na nowo narodził, zaufał Jezusowi, dostał moc Ducha Świętego, żeby żyć według Bożego prawa. A wielu ludzi próbuje i mówi sobie, a to bez sensu, to się nie udaje, to nie jest możliwe. Problem jest to, że oni nigdy nie stali się chrześcijanami, tylko im to powiedziano, wmówiono im to. Co więcej, zobaczmy, no, naucza się tak, teraz Kościół katolicki trochę modyfikuje tą naukę, zmienia ją, że dziecko nieochrzczone mówi, nie ma pewności, że ono będzie w niebie. Że to jest taka straszna rzecz. To co za obraz Boga się kryje? Że parę kropel polanych na głowę dziecka sprawia, że ono spędzi wieczność w niebie, a nie w piekle. Wierzymy, że Bóg jest miłością. Dzieci, które umarły jako dzieci i mając możliwości wyboru, są zbawione. I co więcej, w tym fragmencie z Ewangelii Marka, który czytaliśmy, jest wyraźnie powiedziane, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Kto nie uwierzy, a nie kto nie będzie ochrzczony. Co więcej, samo słowo chrzest, to jest greckie słowo baptizo, znaczy zanurzyć. I używano tego, kiedy na przykład brano jakiś materiał i zanurzano je w farbie i potem wyciągano i ono miało już inny kolor. Zanurzano całe, bo całe musiało się pokryć tym barwnikiem. I chociażby już forma, tutaj najmniej istotna rzecz, że forma powinna być przez zanurzenie. A więc widzimy, że chrzest, który jest praktykowany w Kościele katolickim, mówię tutaj o chrzcie dzieci, albo o chrzcie ludzi, którzy nigdy nie usłyszeli Ewangelii, którzy nie rozumieją, czym jest Ewangelia, zapytać przeciętnego katolika, albo jeżeli ty jesteś przeciętnym katolikiem, zapytaj siebie, czy wiesz, czym jest Ewangelia? Żeby nie zostawić cię tylko z takim pytaniem, chcę ci przypomnieć jeszcze raz, Ewangelia to jest wiara, Jezus umarł za moje grzechy, Jezus z miłości to uczynił na drzewie krzyża, on po trzech dniach zmartwychwstał. Ja dzisiaj osobiście mogę powiedzieć, Jezu, powierzam ci moje życie, albo możesz to odrzucić. Jeżeli powierzysz mu swoje życie, możesz mieć pewność życia wiecznego. Moja znajoma kiedyś w prosty sposób wytłumaczyła swojej sześcioletniej siostrzyczce, na czym polega zbawienie przez wiarę, a nie przez uczynki. I siostrzyczka kiedyś ją zapytała o to, co ona robi. Ona mówi, ja się modlę. Ona mówi, kogo się modlisz? Ona mówi, do Jezusa. A kim jest Jezus? Ona powiedziała, że Jezus tak kocha, że umarł, że zmartwychwstał i że można być zbawionym przez wiarę w Niego. A ona mówi, aha, rozumiem, to muszę dobrze żyć. Ona mówi, musisz przede wszystkim uwierzyć w Jezusa. Musisz poznać Jezusa. Ona mówi, ale nie rozumiem, o co chodzi. I ona mówi tak. Po drugiej stronie ulicy mieszka twój kolega, Tomek. I teraz pójdź do tego Tomu. Zadzwonisz domofonem i powiesz tak. To ja, Kasia, jestem bardzo grzeczną i miłą dziewczynką. czy mogę wejść i pobawić się z Tomkiem? I rodzice pytają, Tomku, czy znasz jakąś Kasię? On mówi, nie znam. Wtedy oni mówią, no trudno, Kasiu, nie możesz wejść, Tomek cię nie zna. Ale kiedy przyjdziesz i zadzwonisz i powiesz, to ja, Kasia, jestem koleżanką z przedszkola Tomka, czy mogę wejść? Oni zapytają, Tomku, czy ty znasz Kasię? On mówi, tak, to moja koleżanka z przedszkola, niech wejdzie. I te, o to samo chodzi, że kiedy stajemy przed tronem Boga, Bóg zapyta, Jezu, czy ty znasz tego człowieka? On mówi, tak, on we mnie wierzył, on mi służył. A czyny to już są konsekwencją wiary. Same czyny nie wystarczą. Potrzebna jest wiara. Więc to, jeżeli chodzi o chrzest. Druga rzecz, spowiedź. Czyli wyznanie kapłanowi twoich grzechów, żeby on w imieniu Boga przeprosił. Zobaczcie, od takiej ludzkiej chociażby strony. Powiedzmy, gdybym ja obraził ciebie, to nie pójdę do twojego taty i powiem, że źle zrobiłem, a twój tata nie pójdzie do ciebie i potem przyjdzie do mnie i powie, że ty mi przebaczyłeś. Bezpośredni musisz mieć przystęp do Boga. Bezpośredni. I tutaj jest zaciemnienie kolejnej prawdy, że ty nie masz bezpośredniej relacji z Bogiem, że potrzebujesz jakiegoś pośrednika. Pokażę bardzo mocny biblijny fragment. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, wiersze od 18 do 22. Kiedy Szymon ujrzał, że apostołowie przez nakładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze. Dajcie im mnie tę władzę, powiedział, aby każdy, na kogo położę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, powiedział mu Piotr, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się od swego grzechu i proś Pana, a może odpuścić ci twój zamiar. Piotr, według katolików pierwszy papież, kiedy zobaczył człowieka, który zgrzeszył, nie mówił mi, chodź tu na bok, wyspowiadasz się, tylko mówi, pierwsze, odwróć się od swojego grzechu, a więc przestań grzeszyć, a druga rzecz, i proś Pana, aby odpuścił ci zamiar. Czyli Piotr mówi, masz bezpośrednią relację do Boga. Ty zgrzeszyłeś, zrobiłeś źle, idź i przepraszaj Boga. Jakie to jest proste. On nie powiedział, wyspowiadaj się u mnie. Piotr byłby zdziwiony, gdyby żył w naszych czasach, że ktoś by przyszedł do niego i powiedział, Piotrze, chcę się u ciebie wyspowiadać. Powiedział, czy ty zwariowałeś? Bezpośrednio idź do Boga. Jemu się wyspowiadaj. I w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, od wiersza 8 do 2 rozdziału wiersza 2. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. A On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. I co mówi wiersz 2.1? Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, nie pisze idź do spowiedzi, tylko mamy rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Idź do Jezusa, On ci przebaczy. Co jeszcze, kiedy tam jest spowiedź na Wielkie Święta albo raz w miesiącu, to jest dziwna sytuacja. To jest tak, jakby ktoś żył w małżeństwie i mówił sobie tak, okej, okay, pod koniec miesiąca, zawsze 28 dnia miesiąca, przepraszam moją żonę za wszystkie złe rzeczy z całego miesiąca. No wcześniej nie. To jest dziwna sytuacja. Idź do spowiedzi raz na miesiąc po to, żeby przepraszać za rzeczy z całego miesiąca. Jeżeli ktoś żyje w małżeństwie i zrobił coś niewłaściwego, od razu powinien jak najszybciej iść i przeprosić tą drugą osobę. Kiedy żyjesz na co dzień w relacji z Bogiem, dlaczego masz czekać cały miesiąc albo cały rok, żeby go przeprosić? Trzecia rzecz. Bierzmowanie. Powiem tak, bierzmowanie to jest parodia tego, co Biblia nazywa chrztem w Duchu Świętym. Zobaczmy, czym jest w ogóle chrzest w Duchu Świętym. Dzieje apostolskie, czyli moment, kiedy Jezus już umarł, zmartwychwstał, pojawił się swoim uczniom, oni uwierzyli i wstąpił do nieba. On mówi, wy macie głosić Ewangelię, ale jeszcze nie jesteście gotowi. Zobaczcie, mieliście, obiecaliście, że będziecie przy mnie trwać, że będziecie mi wierni, posłuszni i nie byliście, bo brakowało wam mocy, chociaż chcieliście. A więc teraz oczekujcie na moc Ducha Świętego do tego, żeby świadczyć o mnie. Dzieje apostolskie 1:8 Jezus mówi tak. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. I potem drugi rozdział, pierwsze 4 wiersze. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się też jakby języki z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli mówić obcymi językami, jak im Duch pozwalał mówić. Czy to dzieje się po bierzmowaniu? Czy rzeczywiście ludzie wychodzą i głoszą Ewangelię i mówią, coś się stało, teraz mam siłę, mam moc do tego, żeby głosić Ewangelię, czynię cuda i znaki. Niestety, jako ksiądz widziałem taką scenę, że kiedyś było bierzmowanie i byli na bierzmowaniu młodzież z dwóch wiosek. Ta młodzież bardzo się nie lubiła. Policja była wzywana, żeby ta młodzież, kiedy wyjdzie z bierzmowania, nie pobiła się między sobą, co było częstą praktyką. Czy to bierzmowanie coś zmieniło w ich życiu? Czy moc Ducha Świętego stąpiła? Piotr, który 2 miesiące wcześniej zdradził Jezusa przed kobietą, trzykrotnie się zapierając, że go zna, później staje wobec tłumu, który wcześniej krzyczał u krzyżu Jezusa i mówi, wy zabiliście Jezusa, musicie pokutować. To była odwaga. W dawnych czasach, kiedy mistrz jakiejś szkoły był uważany za szkodliwego społecznie, na przykład Jezusa uważano, że był szkodliwy społecznie, zabito go, to żeby jego nauka się nie rozpowszechniała, zabijano jego uczniów. A Piotr mówi, ja jestem uczniem Jezusa, wy zabiliście Jezusa i wy macie pokutować. Jemu groziło, że straci życie, a on miał odwagę. Jak to się stało? Kiedy moc Ducha Świętego stąpiła. Pamiętam, kiedy prowadziłem grupę młodzieży, ja do 18 roku życia byłem zaangażowany w ruch odnowy w Duchu Świętym. I pamiętam, kiedy z młodzieżą modliliśmy się o napełnienie Duchem Świętym i oni przeżywali realną moc Ducha Świętego, która zmieniała ich życie. I oni modlili się językami, prorokowali, widzieli, jak ludzie chorzy są uzdrawiani. I jedna z takich dziewczyn, która nawróciła się, słyszała Ewangelię, modliliśmy się i Duch Święty na nią stąpił. Ona zaczęła się modlić językami, przeżyła niesamowite doświadczenie Boga. Mówiła, jakie wspaniałe. I ja byłem uczciwie wierzącym katolikiem. Mówiłem, ale wierzyłem, że bierzmowanie nie działa dlatego, że ludzie nie są gotowi. I mówiłem do niej, słuchaj, to tu przeżyłaś moc Ducha Świętego. Za 2 miesiące masz bierzmowanie, zobacz, jak wspaniałe rzeczy się dokonają. I po bierzmowaniu ona przyszła do mnie i mówi, jeszcze nigdy się tak nie zawiodło. Nic się nie stało. No ja jej mówię, wiesz, no uczucia, emocje nie zawsze towarzyszą i tak dalej. Ona przyszła do mnie za miesiąc i mówi, miesiąc minął od bierzmowania. Nic więcej nie stało się w moim życiu. Oszukuje się ludzi, że Duch Święty na nich wstępuje. Nie wstępuje, nic się nie dzieje. Mówię tutaj bardzo mocno. Dlaczego? Dlatego, że chcę powiedzieć Ci, żeby nie wierzyć w te kłamstwa. Jeżeli Duch Święty wstępował w dziejach apostolskich, zobacz, zawsze była realna zmiana w tych życiu. I teraz, co jest tutaj niebezpieczne? Jeżeli jesteś katolikiem, nie chcesz odchodzić z kościoła katolickiego, mówisz, że mówię jakieś rzeczy nieprawdziwe, nie chcę Ci nic tutaj przekonywać czy namawiać, mówię Ci tylko sprawdzaj to w Biblii, ale mówię Ci jedno, proś Ducha Świętego. Jeżeli nie doświadczyłeś takiego realnego napełnienia Duchem Świętym, proś Go, żeby On przyszedł, żeby On Cię napełnił. Żebyś mógł zrozumieć to, o czym naprawdę mówię. Kolejna rzecz. Namaszczenie chorych. W Ewangelii Marka, w 6 rozdziale, wiersze od 7 do 13 mamy tak. Następnie, chodzi o Jezusa, przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po 2. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali oprócz laski. Ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie 2 sukien. I mówił do nich, gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, a stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Celem namaszczania było uzdrowienie chorego. Czy dzisiaj ktoś realnie oczekuje, że sakrament namaszczenia chorych przyniesie mu uzdrowienie? Dopiero niedawno zmieniono tą nazwę na namaszczenie chorych, z nazwy ostatnie namaszczenie. Z Bożej łaski nie można zrobić prawa. Jezus wtedy ich wysłał, mówi namaszczajcie olejem, uzdrawiajcie, oni to widzieli. A potem zrobiono z tego rytuał. Namaszcza się olejem, nie wiadomo nawet po co. I przez długie lata nazywano to ostatnim namaszczeniem. Skąd to się wzięło? W średniowieczu namaszczano chorego na czole, na obu dłoniach, na obu stopach oraz na miejscu chorym, o ile to miejsce oczywiście było nieprzyzwoite. I ktoś, jakiś teolog powiedział, że podobnie namaszcza się przy święceniach kapłańskich. I stąd wysnuł wniosek, że skoro w święceniach kapłańskich się namaszcza i człowiek musi żyć bezrzeźnie, tak samo człowiek, który jest namaszczony, przyjął ten sakrament, namaszczenie chorych także powinien żyć już w bezżeństwie, nawet jeżeli ma rodzinę, to nie powinien już współżyć swoją żoną. do końca swoich dni. Dlatego ludzie odstawiali, odstawiali do końca życia, na ostatnią chwilę życia i dopiero jak rzeczywiście czuli, że być może dojdą z tego świata, wtedy wzywali księdza. Zupełne jest niezrozumienie teraz. Zupełny jest brak oczekiwania tego, że ktoś będzie uzdrowiony. A tymczasem celem namaszczenia olejem jest proste. Modlić się o to, żeby chory był uzdrowiony. Kolejny sakrament. Małżeństwo. Jaki tu mamy problem? Błędna koncepcja w tym, kto jest chrześcijanem, a kto nie, sprawia, że dwoje niewierzących ludzi staje w kościele katolickim, udzielany jest sakrament chrztu i oni przed Bogiem przyrzekają, że będą sobie wierni do końca życia. Tymczasem to są poganie. Oczywiście zdarzają się wyjątki, ale generalnie to są ludzie poganie. To są ludzie, którzy są ochrzczeni, których się pyta, czy rzeczywiście jesteś człowiekiem wierzącym. On mówi, że tak. I to była też jedna z takich rzeczy, która była dla mnie impulsem do tego, żeby się zastanawiać nad nauką katolicką. Kiedy ja pytałem takich ludzi, dobrze, mówi, że jesteś chrześcijaninem. Powiedz, jak to się stało, że zostałeś chrześcijaninem? Mówi, no jak to? Przecież zostałem ochrzczony w dzieciństwie. Ja mówię, no dobrze, ale na czym wierzysz w Ewangelię? On mówi, wierzę. Ja mówię, na czym polega Ewangelia? On patrzył na mnie, jakbym był kosmitą. Ci ludzie są po prostu niewierzący. Jak on nie wie, czym jest Ewangelia, to jak może w nią wierzyć? I co później się działo? Pracując wiele razy z ludźmi z odnowy charyzmatycznej, którzy rzeczywiście nawracali się, ci ludzie mieli problem. I współmałżonkowie wtedy mówili, a co ty dziwaczysz teraz? Często nie chcieli z nimi żyć. I była to ta sytuacja, o której mówi pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, wiersze 12-16. Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan. Jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą i ta chce razem z nim mieszkać, niech jej nie oddala. Podobnie jeśli jakaś żona ma niewierzącego męża i ten chce z nią mieszkać, niech się z nim nie rozstaje. Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak uświęca się niewierząca żona przez brata. W przeciwnym wypadku dzieci byłyby wasze nieczyste, teraz zaś są święte. Lecz jeśli by strona niewierząca chciała odejść, niech odejdzie. Nie jest skrępowany ani brat, ani siostra w tym wypadku. Albowiem do życia w pokoju powołał nas Bóg. A skądże możesz wiedzieć, żono, że zbawisz męża, albo skąd możesz być pewien mężu, że zbawisz żonę? I to jest pokazane. Paweł mówi, jeżeli ta druga strona jest niewierząca i chce z tobą dalej mieszkać, w porządku, ale jeżeli ta druga strona nie chce, niech odejdzie. Jesteś wolny. I tak ci ludzie pobierali się jako niewierzący, jedna strona się nawraca, druga z tego powodu nie chce z nią żyć. I w kościele katolickim mówi, no musisz teraz żyć do końca życia sam. Nie możesz założyć rodziny. Kolejna rzecz to jest antykoncepcja. Oczywiście tutaj rozróżniam antykoncepcję od środków wczesnoporodnych, które są zabijaniem życia poczętego. Ale w kościele katolickim taki akcent się kładzie na to, żeby ludzie nie mogli używać antykoncepcji, że to jest zło moralne, że to jest grzech ciężki, czyli że w ten sposób, jak to rozumie nauka katolicka, w ten sposób człowiek traci swoje zbawienie, skazuje się na piekło. To jest coś strasznego. Biblia nie mówi nic o antykoncepcji, że jest zła. Oczywiście, znam te argumenty, sam ich nieraz używałam. No wtedy nie było antykoncepcji. Naprawdę nie było? Była. Antykoncepcja znana była przed tysiącami lat, na przykład w Egipcie, w czasach, kiedy żyli tam Izraelici. I nic Biblia o tym nie wspomina. Co więcej, kiedy w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, w 28 wierszu, Bóg mówi, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Tutaj, gdzie jest mowa o płodności, rozmnażaniu się, jest mowa też o czynieniu ziemi poddaną. Czyli każdy rozwój nauki, także w tej dziedzinie tutaj seksualnej, jest pomocny do tego. I tutaj nie ma nic złego. My nie uważamy jako protestanci, że Bóg mówi, że jest coś złego w antykoncepcji. Kolejna, szósta rzecz, szósty sakrament. To jest sakrament Eucharystii. Czyli katolicy wierzą, że to jest realne ciało i krew Jezusa Chrystusa w czasie mszy. Teraz, no można by zapytać, jeżeli Jezus spożywał Paschę i powiedział, i to było Jego realne ciało i Jego krew, które złożył i które spożywali apostołowie, to po co musiałby umierać jeszcze raz na krzyżu? Jeżeli tam złożona została ofiara, Jego ciało i krew, to po co była śmierć na krzyżu? Wystarczyło odprawić Paschę, złożyć chleb i wino. Kolejna rzecz. Jezus, kiedy czynił cuda, to te cuda były realne. Kiedy powiedział ślepemu przejrzyj, to on widział. A kiedy w Kanie Galilejskiej brakowało wina, to on przemienił wodę i w wino. Ale oni spróbowali i czuli, że to jest wino, a nie. Jezus nie powiedział, słuchajcie, to wygląda jak woda, smakuje jak woda, ale to jest wino. A o tym się mówi, kiedy katolicy mają mszę świętą i ty jesz i czujesz, że to jest chleb. Pijesz, jeżeli masz taką możliwość, wino i czuje, że to jest wino, a się mówi, nie, to jest ciało, to jest krew. Co jest największym błędem tutaj w Eucharystii, że ludzie zamiast mieć żywą relację z Jezusem, oni po prostu to, co robią, to przyjmują opłatek, spełniają jakiś rytuał, przez godzinę czy 45 minut są na mszy i to wszystko. I to zastępuje im żywą relację z Jezusem. A w pierwszym liście do Koryntian, w 11 rozdziale, wiersze 23 i 27, Paweł pisze tak. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł, to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich mówiąc, kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Dlatego, kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny staje się ciała i krwi pańskiej. Pierwsze. Paweł tutaj pisze, że Jezus mu objawił, kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Że to nie jest krew Jezusa, to jest przymierze we krwi. I tak naprawdę taki jest sens, taki był sens Paschy, że kiedyś Izraelici zostali wyzwoleni z Egiptu i teraz to wspominają, spożywając ten sam posiłek. My zostaliśmy zbawieni dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa i wspominamy to, pożywając chleb i pijąc wino, które są symbolami. Są przymierzem we krwi, a nie są krwią. I tutaj w razie Paweł pisze, ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie. Wcześniej są słowa, które Kościół katolicki rozumie, jakie słowa przeistoczenia. W Kościele katolickim tak się mówi, do momentu wypowiedzenia przez kapłana tych słów, to jest chleb i wino, potem to jest ciało i krew Jezusa. I w tym momencie, gdy kapłan wypowiada te słowa, to już się nie mówi, to jest chleb, to już się mówi, to jest ciało Chrystusa. A tutaj Paweł pisze, ilekroć spożywacie ten chleb? Spożywacie chleb, a nie ciało Chrystusa. Mówi dalej, kto spożywa chleb lub pije kielich niegodnie. Mówi, kto spożywa chleb, a nie ciało. Winny jest ciała i krwi pańskie. Co to znaczy? To znaczy, że to są symbole tego, co dokonało się na krzyżu i teraz jak traktujesz symbol, tak traktujesz to, co się za tym symbolem kryje. Prosty przykład życia wzięty. Ktoś przychodzi do ciebie i daje ci prezent. I ty ten prezent zrzucasz gdzieś na bok, w ogóle nie otwierasz. Ty nie potraktowałeś źle tego człowieka, ty traktowałeś źle prezent, ale on poczuje się urażony. Ponieważ to, jak traktujesz ten prezent, pokazuje, jak traktujesz jego. Dlatego tu jest napisane, że kto niegodnie spożywa wieczerze, ten w niegodny sposób odnosi się do ofiary Jezusa na krzyżu. A nie, że wieczerza jest ofiarą Jezusa na krzyżu. To jest tak samo, jak Jezus mówił, ja jestem chlebem żywym. To znaczy, że Jezus jest chlebem, czyli że ma właściwości chleba. A jakie ma właściwości? Chleb zaspokaja głód, chleb jest potrzebny codziennie. I tak samo Jezus, on zaspokaja nasz głód duchowy, relacja z Nim, potrzebujemy go codziennie, Jezusa. A nie, że chleb jest Jezusem. To Jezus jest chlebem, a nie chleb jest Jezusem. Kiedy mówimy, że pięść jest ze stali, to mówimy, że pięść ma właściwości stali, a nie, że stal ma właściwości pięści. To jest tylko prawda w jedną stronę, a nie w dwie. Ostatni sakrament. Kapłaństwo. Kapłan jest w Kościele katolickim niezbędny. Nie można sobie wyobrazić Kościoła katolickiego bez kapłana. Kapłan jest tym, który chrzci. Inni, bo tylko w drodze wyjątku. Tylko u kapłana możesz się wyspowiadać. Tylko niektórzy kapłani, biskupi wyznaczeni przez nich mogą bierzmować. Tylko kapłan odprawia Eucharystię. Tylko kapłan namaszcza chorych. Tylko kapłan udziela małżeństwa. Tylko kapłani święcą kapłanów. Więc widzimy tutaj ideę pośrednictwa między człowiekiem a Bogiem. W Biblii nie ma czegoś takiego jak to, że kapłan jest ustanawiany przez kapłana. Święty Paweł, który był apostołem, w liście do Galatów 1:1 mówi tak. Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych. On mówi, nie człowiek mnie ustanowił. Nigdzie nie czekamy, że Paweł był gdzieś uświęcony. Objawił mu się Jezus i Paweł dostał misję i to robił. Ale nawet nie chodzi o to, czy tutaj szukać, czy byli wyświęcani, czy nie byli. Są momenty, kiedy kładzono ręce i wysyłano do posługi. Paweł mówi, że przez składzenie rąk wyznaczacie starszych w kościele. Mówi o tym, ale pokazuje, że też można bez nakładania rąk też zostać apostołem, też można pełnić służbę. Ale nawet jeżeli tutaj byśmy się skupili, to chcę się skupić na tym, co jest najważniejsze, że kapłan jest pośrednikiem. To w Starym Testamencie kapłan potrzebował być pośrednikiem. W Nowym Testamencie nie potrzebujemy tego. W Nowym Testamencie mamy bezpośredni przystęp do Boga. Zobaczmy w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale, wiersze 45 do 51, gdzie mamy opis śmierci Jezusa. Przeczytajmy. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy stojących tam mówili: oto Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, mocował na trzcinie i dawał mu pić. Lecz inni mówili: zostaw, popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Co się stało w momencie śmierci Jezusa? Zapłata za nasze grzechy się dokonała. Ale co jeszcze? Jaki znak temu dotyczył? Zasłona została rozdarta z góry na dół. Czym była ta zasłona? To była gruba, bogato tkana zasłona, która oddzielała świątynię jerozolimskiej, miejsce najświętsze, od miejsca świętego. Miejsce najświętsze, można przez analogię powiedzieć, że to było jak tabernakulum w kościele katolickim, gdzie uważa się, że realnie mieszka Bóg. I tam było takie miejsce, gdzie uważano, że realnie mieszka Bóg, gdzie raz w roku wchodził najwyższy kapłan złożyć ofiarę za grzechy. I to było miejsce, gdzie tylko najwyższy kapłan raz w roku mógł wejść. To było miejsce, które uważano, że jest symbolem obecności Boga, a ludzie byli w miejscu świętym. I była specjalna zasłona, która odgradzała. I w tym momencie, kiedy Jezus umarł, zasłona została rozdarta z góry na dół. Czyli jakby można powiedzieć, że sam Bóg chwycił tą zasłonę i rozdarł. I powiedział: nie ma już żadnej potrzeby, żeby była między nami jakakolwiek przeszkoda. Możesz bezpośrednio przyjść do Boga. Możesz przyjść do Boga, żeby Cię ochrzcił w Duchu Świętym. Możesz przyjść do Boga, żeby Ci przebaczył grzechy. Możesz przyjść do Boga, aby Cię uzdrowił. Możesz przyjść do Boga bezpośrednio. Cały list do Hebrajczyków jest wspaniałym listem, gdzie jest pokazane, że nie potrzebujemy starotestamentowych kapłanów i ofiar, że mamy bezpośredni przystęp do Boga. Jeden z fragmentów to jest 4 rozdział, wiersze 14, 15 i 16. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Tym wielkim arcykapłanem jest Jezus. I my bezpośrednio możemy przyjść do tronu łaski, bezpośrednio przyjść do Jezusa i prosić Go o wszystko, czego potrzebujemy. Teraz podsumowując ten dział o sakramentach. Największym problemem sakramentów jest to, że one zaciemniają bezpośrednią relację z Jezusem. Ja przez lata, do momentu swojego nawrócenia, myślałem, że w chrześcijaństwie chodzi o to, żeby sprawować jakieś rytuały, chrzcić, bierzmować, nabaszczać. Kiedy się nawróciłem, prawie jak prąd przyszyło mnie jedno zdanie, które usłyszałem. Chrześcijaństwo to osobista relacja z Jezusem Chrystusem, a nie rytuały.